Rozdział trzeci. Paragraf. Jak to się stało, że postanowiła pani zdawać na prawo? Na początku miałam w planach studiowanie medycyny, jak moja starsza siostra, bo bardzo chciałam być lekarką. Niesienie pomocy chorym. Czy jest piękniejszy zawód? No nie ma. Ale na drugim roku Wanda miała zajęcia w prosektorium. Wracała z nich i sugestywnie opowiadała, jak to wygląda. Pomyślałam, to nie dla mnie. I raptem postanowiłam, że pójdę na prawo. Doszłam do wniosku, że to wykształcenie jest tak uniwersalne, że jeśli będę miała jakikolwiek pomysł na życie, zawsze mi się ono przyda. Uniwersytet Gdański był wtedy bardzo młodą uczelnią. Nasz Wydział Prawa i Administracji wyłonił się wraz z jego powstawaniem w 1970 roku. Kiedy zdawałam egzamin wstępny, na jedno miejsce było, zdaje się, 12 osób. Po pierwszym roku, na którym mieliśmy logikę i prawo rzymskie, odsiew był ogromny. Kiedy przed maturą obwieściłam tacie, że chcę studiować prawo, dyrektor mojego liceum, pan Teter, powiedział: Julian, to bez sensu. Ona się na pewno nie dostanie. Demotywujące. Przykre po prostu. Za pierwszym razem faktycznie się nie dostałam. Zabrakło mi jednego czy dwóch punktów. Poszłam więc do pracy. Udało mi się w następnym roku. Zdawałam razem z Olkiem Koprowskim, z którym później się zaprzyjaźniliśmy. Trzymaliśmy się razem przez całe studia. Mieszkaliśmy obok siebie i razem dojeżdżaliśmy kolejką z Gdańska Wrzeszcza do Sopotu. Naszym przyjacielem był też Tomek Krzemiński. Zawsze we trójkę wchodziliśmy na egzaminy. Kąty, Koprowski, Krzemiński. Po pierwszym roku studiów miałam już nagrodę rektorską. O czym z satysfakcją poinformowałam pana Tetera. A co mama na wybór prawa? Mama, jak zawsze, okazała się wspierająca. Powiedziała: Jola wie, co robi. Jej zdaniem mogłam osiągnąć wszystko. Medycyna była co prawda naturalnym wyborem, bo moje kuzynki były lekarkami, córki jednej z sióstr mojej mamy, cioci Heni, Halinka i Marysia. Moja starsza siostra była lekarką, a w naszym domu panował lekarski etos i przekonanie, że medycyna to bardzo dobry zawód. Wokół nas, w naszych rodzinach, w ogóle jest wielu lekarzy. Mój teść był chirurgiem, a teściowa pielęgniarką. Wuj męża Aleksander także był lekarzem w Krakowie. Ale mama powiedziała: fantastycznie, będziemy mieli prawnika w rodzinie. Czy na pani wydziale studiowało dużo dziewczyn? Dużo. Mieliśmy ogromny, świetny rocznik, jeden z najlepszych. Często słyszeliśmy później: wasz rocznik był naprawdę wyjątkowy. Fantastyczni ludzie, o otwartych głowach, wszyscy ze społecznikowskim zacięciem. W willi przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego 27 w Sopocie, przed wojną należącej do Ligi Narodów, mieściły się dwa nasze instytuty. W podziemiach były zagracone pomieszczenia, które zaczęliśmy porządkować. Stworzyliśmy tam klub Paragraf, w którym wszyscy chcieli bywać. Zorganizowaliśmy kabaret i krąg poezji. Pisaliśmy teksty, nawet hymn Wydziału Prawa i Administracji. Zapraszaliśmy naszych groźnych profesorów, którzy nie odmawiali przyjścia. Myślę, że to, co kreowaliśmy, było bardzo nowatorskie. Padły dwa bardzo ważne słowa: klub i kabaret. Porozmawiajmy więc o pani Wiskomika. Wiem, że ma pani ogromny talent do rozbawiania ludzi. Czy poczucie humoru i ów nerw komiczny pomagały pierwszej damie? Były momenty, w których rozbrajały napiętą sytuację albo działały terapeutycznie? Absolutnie, pewnie. Zdarzały się sytuacje, w których naprawdę wydawało się, że siedzimy na beczce prochu, a my go śmiechem. Bywało przecież, że stałam pomiędzy dwiema zwaśnionymi stronami, a każda z nich chciała, żebym poparła właśnie ją. Taką sytuację trzeba rozbroić, nigdy nie zaogniać. Na szczęście zawsze miałam tę umiejętność wykorzystywania humoru sytuacyjnego. I mają także mój mąż. Dlatego tak dobrze się rozumiemy. Poczucie humoru naprawdę ułatwia życie. Nie da się wszystkiego traktować tak bardzo serio. Na dodatek w tych ogromnie trudnych czasach, kiedy ciągle coś ściska nasze serca. Od czasu do czasu można załagodzić niełatwą sytuację żartem. Zaczyna pracować przepona, wytwarzają się endorfiny. Jest ciut łatwiej. Czy przypomina sobie pani jakieś konkretne zdarzenie? Właśnie z czasów prezydentury, kiedy owo poczucie humoru uratowało krytyczną sytuację? To często dowcipy sytuacyjne, co najlepiej widać na bardzo wielu fotografiach. Podam pani przykład. Królowa Elżbieta II była naszym pierwszym gościem, a prezenty, które wcześniej przygotowano dla pary królewskiej, były nie do zaakceptowania. Jeszcze o tym opowiem. Ostatecznie wybrałam szkatułkę. Okazało się, że jest w niej ukryta zapadka i wysuwa się tajna szufladka. Powiedziałam królowej, a tutaj ciekawostka. Jak się naciska, to otwiera się skrytka. Jej wysokość może sobie schować cukierki przed wnukami czy przed księciem Filipem. Na zdjęciu widać, że królowa jest zaciekawiona i się uśmiecha. Tak, ale moje ukochane zdjęcie z królową zrobiono podczas naszej wizyty w pałacu Buckingham. To wizyta z maja 2004 roku, ta, która zaczęła się od złożenia wieńca pod pomnikiem upamiętniającym polskich lotników. Tak, lądujemy. Pierwszym punktem programu jest właśnie złożenie wieńców. Jedziemy na miejsce, zaczyna mocno wiać. Wychodzimy z auta, lunął potężny deszcz, zacina w poziomie. Mimo rozłożonych parasoli wszyscy jesteśmy przemoknięci do suchej nitki. Książę Karol, obecny król, mój mąż i ja. A za chwilę oficjalne spotkanie z królową. Kiedy wsiedliśmy do zabytkowych Rolls-Royce'ów, poprosiliśmy o włączenie gorących nawiewów. Nawet nie siedzieliśmy, tylko półleżeliśmy wszyscy z wyprostowanymi wzdłuż ciała rękami, żeby choć odrobinę się wysuszyć. Opowiadałam potem królowej, że żeby do niej przyjechać i żeby nie było wstydu, robiliśmy takie wygibasy. Na zdjęciu śmiejemy się z królową z tego całego zdarzenia. Jej wysokość naprawdę miała świetne poczucie humoru. Z tą cechą człowiek chyba się rodzi, choć pewnie może ją też rozwinąć. Czy pani pomogły występy sceniczne na studiach? Pewnie trochę tak. Ale to nie był kabaret prześmiewczy. Jaki był jego repertuar? Odgrywaliśmy różnego rodzaju scenki, które dotyczyły uczelni i wydziału. Stworzyliśmy hymn, który zaczynał się tak. Formula arbitraria cogito ergo sum. Dalej szły zbitki różnych łacińskich słów. Sprawa rzymskiego, do dzisiaj pamiętam rzeczy zupełnie bezsensowne. Ustawa fufia caninia. Na pewno nie ma zastosowania we współczesnym świecie, bo dotyczyła ograniczenia wyzwalania niewolników. Ale na lata została w mojej głowie. Tego rodzaju nazwy i terminy wplataliśmy do tekstów, a najciekawsze było to, że potrafiliśmy to później wszyscy razem odśpiewać. To, co się działo w danym momencie na naszym wydziale, znajdowało odbicie właśnie w kabarecie. Basia Dobralińska fantastycznie grała na pianinie i śpiewała. Mieliśmy też dwóch świetnych chłopaków. Mówiliśmy na nich Mały i Partyzant. Założyli i prowadzili krąg poezji. Mały, Adaś, był moim sąsiadem. Mieszkał niedaleko we Wrzeszczu. Kawał chłopa, to był taki niedźwiedź. A Partyzant? Właśnie nieduży. Zawsze na zielono, z brodą, zabawny, ciepły człowiek. Spotkałam go niedawno. Prowadzi ośrodek, w którym dzieciaki i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji spędzają wakacje. I Partyzant wyglądał tak jak lat temu 40 parę. Niezmiennie ta sama broda, wesołe, śmiejące się oczy. Pamiętam dzień, w którym o godzinie 12:00 umordowana i bardzo głodna po całym dniu na uczelni stałam z Partyzantem na przystanku. Czekaliśmy na autobus. Była paskudna plucha, śnieg z deszczem. Mówię, Boże, jestem tak strasznie głodna. Partyzant z miejsca poszedł do baru na rogu i przyniósł mi talerz parujących pulpetów z ziemniakami. Rozczulił mnie niewiarygodnie. Przesympatyczny człowiek. Typowy brat łata. I takich ludzi sporo mieliśmy w naszej radzie studenckiej. Jak długo kabaret był aktywny? Przez 4 lata. Często występowaliście? Robiliśmy jeden większy występ na Neptunaliach, czyli Dniach Kultury Studenckiej, które odbywały się pod koniec roku akademickiego. Byliśmy do tego wydarzenia fantastycznie przygotowani. Wygrywaliśmy wszystko, bo to, co robiliśmy, było ożywcze. Mieliśmy mnóstwo pomysłów, nie mając żadnych pieniędzy. A w klubie sprzedawaliśmy po 2 złote kawę i herbatę, żeby móc kupić następną kawę, herbatę, zrobić kanapki własnym sumptem. Pani mąż wspominał, że to właśnie w paragrafie się w pani zakochał. Zobaczył dziewczynę w zielonym sweterku, dżinsach, z kasztanowymi włosami do pasa. Pamięta pani ten moment?
Pamiętam, pamiętam doskonale. Przewodniczący Rady Uczelnianej, Olek Kwaśniewski, nasz guru. Charyzmatyczny, zawsze uśmiechnięty i zawsze otoczony wianuszkiem adoratorek. Przyszedł do nas do paragrafu i stał koło Olka Koprowskiego i Tomka Krzymińskiego. Tego dnia występowałam. Potem były tańce, trwał miły wieczór. A mój mąż od razu powiedział do Koprowskiego: ja się z Jolą ożenię.
Nawet dosyć szybko poprosił mnie o rękę. Chciał, żebyśmy się pobrali, ale powiedziałam nie.
Co pomyślała pani wtedy o Aleksandrze Kwaśniewskim, studencie Wydziału Ekonomiki Transportu? Olek był naszą uczelnianą sławą. Fantastyczny chłopak, skrząca inteligencja, wysoka średnia, primus inter pares. W związku z tym był osobą bardzo znaną, a przy tym przesympatyczną, fajną po prostu. No ale ja wtedy miałam złamane serce.
Opowie pani?
Rozstawałam się z moim chłopakiem, Michałem II, który po raz trzeci został skreślony z listy studentów na Politechnice Gdańskiej. Byłam skłonna kolejny raz mu wybaczyć. O ile wziąłby się do roboty, wrócił na uczelnię i poskładał swoje zwariowane życie. Ale tutaj muszę wspomnieć mamę mojego przyjaciela Olka Koprowskiego. Uczyliśmy się kiedyś w ich małym mieszkanku. Pani Krystyna gotowała obiad. Na patelni skwierczały kotlety, a my siedzieliśmy przy stoliczku przy kaloryferze, odgrodzeni materiałową zasłoną. Mama Olka była doświadczoną przez los wspaniałą osobą. Miała bardzo trudne przeżycia, a mój przyjaciel trudne dzieciństwo. Od razu zobaczyła, że jestem zaryczana, smarkam i smarkam w chusteczkę. Usiadłyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać i usłyszałam: Jolu, odpuść sobie, nic z tego nie będzie. Będziesz przez całe życie niosła krzyż, tak jak ja go niosłam. Za to moi rodzice ogromnie lubili Michała. Bo to był super facet ze wspaniałej rodziny. Pogodny, rodzinny i bardzo przystojny. Kiedy do nas przychodził, a spotykaliśmy się przez 6 lat, często nam pomagał w domu. Tak więc rodzice dopingowali mnie: Jolu, jeszcze ten jeden raz daj mu szansę. Ale ja powiedziałam: słuchajcie, koniec, do 3 razy sztuka. Ważniejsze niż studia i ja było dla niego czytanie książek i rozmyślanie. Pracowałam, a Michał nie chciał podjąć żadnego zajęcia. No, trudno być z takim marzycielem. Jak pani pracowała w czasie studiów?
Na pierwszym roku z moimi kolegami, bo żadna koleżanka z nami nie pracowała, zapisaliśmy się do spółdzielni Politechniki Gdańskiej Technoserwis, działającej pod patronatem Zrzeszenia Studentów Polskich. Zaczęłam dopiero po pierwszym semestrze, który na Wydziale Prawa i Administracji był najtrudniejszy. Strasznie się bałam, bo wiadomo było, że po egzaminach czeka nas duży odsiew. Ale potem pracowaliśmy w każdej wolnej chwili. Dzięki temu mogliśmy fundnąć sobie jakiś porządny ciuch czy kawę i ciastko w uczelnianym barku. Chodziliśmy sprzątać statki, w tym trawlery przetwórnie. Pracowałam z chłopakami w stoczni remontowej i to była najtrudniejsza, najbardziej brudna i śmierdząca, ale równocześnie najlepiej opłacana praca. Zarabialiśmy naprawdę spore pieniądze. Za pierwszą wypłatę kupiłam sobie brązowe sztruksy Lee w komisie w Sopocie na Monciaku. Wtedy też zadawaliśmy szpanu, popalając papierosy, karmeny na sztuki.
chociaż nawet nie mogę powiedzieć, że mi te papierosy smakowały.
Ale kupowaliśmy sztukę. Jedną sztukę.
Na przerwie staliśmy z tym papierosem w barku, popijając kawę. Niewiarygodne, że na terenie uczelni można było wtedy palić. No ale przynajmniej paliłam za swoje.
Wspomniała pani o ubraniach. Lata 70. to specyficzny moment, dekada gierkowska. Na sklepowych półkach pojawiają się różne interesujące towary, choćby Coca-Cola. Pod względem możliwości konsumpcyjnych sporo się zmienia.
Można już coś próbować upolować.
No właśnie, co się udało pani wtedy upolować?
Wspominałam już mój wyjazd do Warszawy, kiedy miałam się spotkać z Krzysiem Kolbergerem. Tego samego dnia stałam w ogromnej kolejce do domów towarowych Centrum, do Juniora.
To tam na jednym ze stoisk sprzedawane były rzeczy Hoflandu, czyli ubrania projektu Barbary Hof. Kolejka gigant.
Człowiek jednak stał z nadzieją, że coś dla niego zostanie. Przyjechałam nocnym pociągiem do Warszawy. Byłam na miejscu z samego rana. Pamiętam olbrzymie okno wystawowe, a w nim wyeksponowane różne rzeczy. Myślę sobie, to bym kupiła, a to jaka fajna sukienka, jakie tu są oryginalne buty.
Ostatecznie kupiłam sobie sukienkę z błękitnego sztruksu na karczku z falbaną. Nosiłam do niej ciężkie kozaki. Świetnie to razem wyglądało.
Już jako małżonka prezydenta spotkałam się z Barbarą Hof i opowiedziałam jej o tej wyprawie. Śmiała się. Trzeba było do mnie podejść.
Moja siostra Wandeczka jeszcze coś z tych dawnych kolekcji przechowuje na strychu. Kiedy patrzę na moje zdjęcia sprzed lat, widzę, że Wandzia i ja bardzo często wymieniałyśmy się ubraniami. Byłam nawet tak szalona, że potrafiłam włożyć jej lakierki na kaczuszce, chociaż były o rozmiar za małe. Skatowały mi stopy, ale zadałam szyku na imprezie.
Jeśli już rozmawiamy o ciuchach, w modzie lat 70. było mnóstwo uniwersalnych, ponadczasowych elementów. Co pani wtedy nosiła?
Najważniejsze było upolowanie burdy w empiku przydługiej. Stało się po nią w prawie tak samo długich kolejkach jak do Hoflandu w Warszawie. Burda była niemieckim pismem i chociaż nie prezentowała wysublimowanych trendów, to w tamtych czasach była dla nas modowym świętym gralem. Jeśli udało mi się zdobyć jakikolwiek materiał, choćby banalną łączkę, to szukałam interesującego fasonu w burdzie. Potrafiłam sobie uszyć sukienkę, która składała się z 20 elementów. Odcinana w pasie, kołnierzyk, plisa, dwa półkola na dole, rękawek, mankiet. Szyłam ją chyba do 4 rano, ale dopóki nie skończyłam, dopóty siedziałam przy maszynie. W tamtych czasach posiadanie maszyny, zmysłu estetycznego i owej burdy dawało spore możliwości.
Co jeszcze sobie pani uszyła?
Na przykład spodnie dzwony z czarnej żorżety wełnianej.
Na pewno w Gdańsku nikt nie miał szerszych.
Pamiętam, wtedy otworzyli halę Oliwia z najbardziej nowoczesnym lodowiskiem. Tam spotykała się ówczesna śmietanka młodzieżowa. Trzeba było więc zadawać szyku. Jeździłam na łyżwach w tych dzwonach, co wcale nie było łatwe. Uszyłam też sobie kreację na studniówkę i bal maturalny, a dla Michała spodnie z brązowego weluru i krawat. Miałam krawieckie zacięcie.
Studia to także często pierwsze dalsze podróże. Jak to u pani wyglądało?
Po pierwszym roku, kiedy dostałam nagrodę rektorską, tato zafundował mi wyjazd do Włoch z almaturem. Siostra była na takim wyjeździe w lipcu, a ja pojechałam w sierpniu. Towarzyszył nam nasz ukochany opiekun roku, Wojtek Burkiewicz, Buras, i kilka innych świetnych osób.
Wyjazd do Włoch brzmi nieźle. Byłam najmłodsza ze wszystkich prawników, prawniczek i studentów prawa z całej Polski.
Jechaliśmy autobusem, mieliśmy ze sobą namioty, śpiwory i część jedzenia. Na noc zatrzymywaliśmy się na polach namiotowych. A ja byłam przecież harcerką.
Rozstawienie namiotu łatwizna.
Oczywiście, więc zostałam szefową. Wszyscy mnie pytali, mała, jak to się rozkłada? A ponieważ umiałam też gotować i organizować wszystko w kuchni, Starcie 5 kilogramów ziemniaków również mnie nie przerażało. Na tym wyjeździe wszystkie moje umiejętności bardzo się przydały. Jeździliśmy razem na przykład na bazary, gdzie kupowaliśmy warzywa, owoce, pieczywo. Staraliśmy się jak najtaniej dokupować coś, z czego można było stworzyć posiłek. Jedynie w Rzymie zatrzymaliśmy się w pensjonacie Bel Soggiorno, który prowadziła Polka. Tam było przepyszne jedzenie i wino stołowe.
Jakie miasta jeszcze pani zapadły w pamięć?
Zwiedzaliśmy całe Włochy, od północy do południa. I prawie każdego dnia byliśmy w innym miejscu. Największe wrażenie zrobił na mnie Rzym. Oprowadzał nas po nim wspaniały przewodnik, pan Babadżan. Byliśmy umordowani po całym dniu zwiedzania, a kiedy wróciliśmy do pensjonatu, powiedział do mnie: Jola, wieczorem pojedziemy na Zatybrze. Tam jest knajpa, w której bywa Sofia Loren. Wszyscy wielcy tam przychodzą. Zaprosił mnie i dwie panie po doktoracie z prawa.
Faktycznie tam pojechaliśmy. Było fantastyczne jedzenie i wspaniała muzyka, ale Sophie Loren wtedy nie spotkaliśmy. Poznałam ją dopiero w czasie prezydentury.
Wracamy do Rzymu. Następnego dnia pan Babadżan mówi: Dziewczyny, czy nie chciałybyście czegoś sobie kupić? Odpowiadamy: No pewnie, ale mamy tylko po $100. Dodam, że Coca-Cola kosztowała wtedy dolara. Wszystko było poza naszym zasięgiem. Ale pan Babadżan na to: z samego rana jedziemy do moich znajomych, którzy produkują i eksportują różne rzeczy. No i senior Babadżan sprawił, że za $1 kupiłam sweterki, a dżinsy za jakieś 3. Miałam wielki plecak kominowy i do Polski przywiozłam w nim mnóstwo ubrań. Płaszcz dżinsowy, nawet złoty łańcuszek. Wandeczka na Lido kupiła sobie wcześniej tylko torbę, zresztą bardzo ładną, skórzaną. Była zszokowana zawartością mojego plecaka. Pytała: jakim sposobem, jak to jest możliwe? Moja odpowiedź brzmiała: Signor Babadżan. I proszę sobie wyobrazić, że wiele lat później, podczas oficjalnej wizyty we Włoszech, zapytano mnie, czy jest ktoś, z kim szczególnie chciałabym się zobaczyć. Odpowiedziałam: był ktoś, kto w moim życiu odegrał ważną, choć epizodyczną rolę, ale nie wiem, gdzie go szukać. Pan Babadżan walczył pod Monte Cassino i później został we Włoszech. Był prawdopodobnie Ormianinem, tyle wiedziałam. I ku mojemu największemu zdziwieniu spotkała mnie niespodzianka.
Niemożliwe, odnaleziono go?
Tak. A pan Babadżan, który był już niestety ociemniały, ogromnie się wzruszył. Łzy mu ciekły, kiedy się dowiedział, że zostałam pierwszą damą. On mnie po tylu latach pamiętał. No, czasami historia zatacza koło. Dla mnie był to piękny finał.
Czy Włochy to był pani pierwszy kontakt z zachodnim światem?
Tak. Wcześniej nie jeździłam po świecie. Byłam tylko w NRD. A po tym wyjeździe znalazłam się w ówczesnym Leningradzie, bo pracowałam też w ochotniczych hufcach pracy. Pamiętam, w metrze w Leningradzie usiadła obok mnie dziewczyna i mówi: proszę, sprzedaj mi swój strój, błagam. Miałam na sobie długi dżinsowy płaszcz, dżinsowe dzwony. Super szpan. Jak to sprzedaj? Ta dziewczyna chciała ode mnie kupić moje włoskie ciuchy za pierścionek z brylantem. Nie wzięłam go oczywiście, bo dla mnie ważniejsza była ta pamiątka z włoskich wakacji. Włochy naprawdę powiało wielkim światem. Pamiętam, jak staliśmy przed Ladą w małym sklepiku z antipasti. Nasz pilot namawiał nas: spróbujcie tego, czego jeszcze nie jedliście. Są polpi, ośmiorniczki. Postanowiłam skosztować takiej w oleju. No i ta ośmiorniczka, nie wiedziałam, czy ją przełknąć, czy zwrócić. Ośmiorniczki, taki ciekawy jakiś czas temu temat. Wtedy absolutnie nie. Ale wszystkie pozostałe włoskie smaki do tej pory ubóstwiam.
Jak to Conti? A jak zapisał się w pani pamięci Leningrad, czyli Sankt Petersburg?
Wyjazd tam był mimo wszystko fantastyczny. Choć praca straszna, bo my dziewczyny miałyśmy dramatycznie dużo do zrobienia każdego dnia. Na przykład? W budynku przedszkola malowałyśmy wielkie okna małymi pędzlami i już po pierwszym dniu miałyśmy pęcherzy, bo pracowałyśmy bez rękawic. Wieczorem nie byłyśmy w stanie trzymać łyżki, żeby zjeść jakąś cienką zupę. Marne to jedzenie było. Z kolei nasi koledzy z Wydziału Prawa i Administracji dostali świetną fuchę w ogrodnictwie. Bo to nie oni, a pracujące razem z nimi kobiety przerywały ogórki czy pomidory, pieliły, a panowie leżeli na skrzynkach i opalali się w słoneczku. Padało hasło: trzeba podnieść rurę. I wtedy koledzy wzdłuż tej rury stawali, podnosili ją, a panie w tym czasie wyrywały chwasty.
A panowie z powrotem, odpoczynek?
Ech, sprawiedliwość.
Tak.
Przy czym oni zarobili, powiedzmy, 200 rubli, a my 100.
Kiedy wyszła na jaw ta niesprawiedliwość, zaczęłyśmy płakać. Ostatecznie się tymi wszystkimi pieniędzmi równo podzieliliśmy.
I wtedy kupiłam sobie pierwszy pierścionek z brylantem. Taką obrączuszkę z małym serduszkiem, a w środku okruch kamienia. Mniejszy chyba od łebka, od szpilki.
No, ale był.
To z dzisiejszej perspektywy przecież takie małe, przyziemne rzeczy, ale wtedy ogromnie cieszyły. Kiedy byliśmy w Leningradzie, poznaliśmy też pewnego ciekawego człowieka. Podszedł do nas świetnie wyglądający facet w białych drewniakach, bardzo wtedy modnych, takich sabotach skandynawskich. W latach 70. był na nie ogromny boom. Zresztą chyba do ich popularności przyczynił się zespół ABBA. No ale kim był ten tajemniczy mężczyzna? Podszedł do naszej grupy i przedstawił się: Baron Lesko. Myślimy sobie, jakaś komedia. Co ten gość opowiada? Zaprowadził nas do swojej kamienicy. Otworzyła nam Nadia, jego służąca. Kiedy zobaczyliśmy, jak wygląda ten dom, jakie na ścianach wiszą obrazy, jaka jest porcelana, ile srebra, oniemieliśmy. To mieszkanie było naprawdę piękne. A kolacja, którą nam podano, niebywała. Był kawior z blinami, do tego pyszna ucha, potem kurczak, a na koniec wspaniały tort czekoladowy. Wreszcie się najedliśmy. Baron Lesko przez cały nasz pobyt w Petersburgu trzymał z nami sztamę. Często gdzieś wspólnie chodziliśmy. Na chwilę złapaliśmy Pana Boga za nogi. Kiedy nie pracowaliśmy, mogliśmy trochę pozwiedzać. A ponieważ pieniędzy mieliśmy tyle, co kot napłakał, to kombinowaliśmy, jakby tu oszczędzić na jedzeniu. Spaliśmy jak najdłużej, żeby ominąć śniadanie. Potem głównie spożywaliśmy lody śmietankowe. Duży wafelkowy prostokąt. Bo kosztowały grosze, a czuliśmy się po nich nasyceni. Nie dziwne, że baron Lesko, który nas ugościł, był takim objawieniem. Czy gdzieś jeszcze była pani w ramach ochotniczych chówców pracy? W Berlinie Wschodnim. Pracowaliśmy na wymianie międzynarodowej. Najpierw w maglu z dziewczynami, koszmarna praca, ale szczęśliwie tylko na zastępstwo. A potem kopaliśmy rowy pod trakcję wzdłuż torów. Myślę, że to było ponad moje siły. Ale pomogły mi determinacja i myśl, że w stolicy NRD kupię sobie z kolei buty. Nie ma innej rady. Muszę się dowiedzieć więcej o tych butach. Bardzo modne, na platformach. I, co zabawne, podobne do tych, które nosi się teraz. Kupiłam buty dla mnie, dla mojej mateńki i moich sióstr. Dla siebie bardzo wysokie, fioletowe koturny z kolorowymi kwadratami. Bajeranckie były, awangardowe. Mateńce przywiozłam buty z miodowej skóry. Bardzo jej się spodobały. Czy z NRD wiążą się jeszcze jakieś pani wspomnienia? NRD było szczególnym dla nas miejscem, bo przed ślubem pojechaliśmy tam z Olkiem. Z Białogardu, z którego mąż pochodzi, do Berlina jest znacznie bliżej niż do Warszawy. Rok 1979 szykowaliśmy się do naszego ślubu. Nie mieliśmy nic. Zresztą postanowiliśmy ad hoc, że się pobieramy.
Olek miał niebawem wyjechać do Warszawy, a ja kończyłam prawo. Chyba we wrześniu dostał propozycję pracy w stolicy i jedyny możliwy termin ślubu był w listopadzie. Konkretnie 23. Olek przyszedł do taty, powiedział, że chcielibyśmy się pobrać i prosi o moją rękę. Tata nie był przekonany, czy dokonałam dobrego wyboru. W stosunku do swojego poprzednika, mój przyszły mąż miał bardzo pod górkę. Ale był waleczny. A mama jak zareagowała? Mama bardzo, bardzo lubiła Michała. Przychodził zawsze uśmiechnięty, pomocny. A mój przyszły mąż siadał z tatą na kanapie i dyskutowali o polityce. Michał i Olek to były dwa różne światy. Moje siostry mówiły na Olka Kwaśniewskiego HCL od kwasu solnego. O, HCL przyjdzie! Ach, jak złośliwie! Nie było na początku łatwo, ale potem stał się ogromną miłością i mamy, i taty. Jego dobry charakter i ciepło spowodowały, że wkradł się w łaski całej rodziny. Wracając do Berlina, kupiliśmy tam trzyczęściowy garnitur dla mojego narzeczonego, a dla mnie świetny zielony kapelusik i buty. Miałam przepiękny kupon jedwabiu, który tato przywiózł z Korei. Na srebrnym tle wielkie pąsowo-bordowe róże. Uszyłam sobie z niego kostium na ślub. Tylko mąż miał z Warszawy przywieźć do Gdańska róże, które pięknie pasowałyby do materiału, a przywiózł, zdaje się, frezję. Olek przyszedł po kwiaty w piątek, gdyż musiał je dowieźć do Gdańska, a pani w kwiaciarni zamówiła je na sobotę. Miały przyjechać z Holandii. Śluby nie odbywały się przecież w piątki, była przekonana, że to pomyłka. Więc na prędce zrobiła mi bukiet z frezji i dodała ze dwa storczyki. Całe szczęście miałam awaryjną sukienkę, która pasowała do nowej wiązanki. Ile czasu minęło od tej brawurowej deklaracji pani męża w klubie Paragraf do ślubu? 2 lata. Ale Olek już po miesiącu znajomości chciał się ze mną żenić. Co pani o tym myślała? Że zbyt pewny siebie? Że zwariował? To było szalone, żeby się pobrać po tak krótkiej znajomości. Wtedy były przede mną jeszcze studia, miałam swoje plany. Nie mogłam od tak zostawić poprzedniego chłopaka, z którym byłam 6 lat. Jak pani zapamiętała dzień ślubu? Byłam potwornie zestresowana. Wszystko było pod górkę. Na ślub, ostatni tego dnia w Urzędzie Stanu Cywilnego, przyszło mnóstwo naszych znajomych. To było także pożegnanie z Gdańskiem. Ku mojemu zdziwieniu zestresowany był także Olek. Słowa przysięgi mówił ciszej ode mnie. Najzabawniejsze było to, że wcześniej namówiłam go, żeby zapuścił wąsy. Wyglądał z nimi poważniej. Mama Olka mówiła, lepiej ci bez, ja z wąsem super. Miał go bardzo krótko. Potem sama poprosiłam, żeby zgolił wąsa. Po ślubie zorganizowaliśmy 2 imprezy. Pierwszego dnia w restauracji dla naszych najbliższych, drugiego hulanka w klubie AZS-u we Wrzeszczu do samego rana z naszymi koleżankami i kolegami. Został mi potem tylko tydzień na spakowanie się do Warszawy. Z ogromną rozwagą przygotowywałam to, co będzie nam w naszym nowym życiu niezbędne. Pani prezydentowo, wróćmy jeszcze do studiów. Pamięta pani jakieś trudne momenty na uniwersytecie? Myślę, że w nas wszystkich była ogromna determinacja, żeby studia skończyć. Mój krąg znajomych tworzyły osoby skupione wokół klubu i rady wydziałowej. W tym czasie Zrzeszenie Studentów Polskich przekształcono w Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Co nie podobało się nikomu. Ale był to szyld, który dla nas, szczerze powiedziawszy, nie miał większego znaczenia. Ważne było to, że mogliśmy się wszyscy razem spotykać. A dzięki temu, że ktoś z nas, na przykład ja, zostawał przewodniczącym Rady Wydziałowej, byliśmy w stanie walczyć o koleżanki i kolegów, choćby tych, którzy mieli być skreśleni z listy studentów. Jednak część osób postrzegała nas jako działaczy. Z Olkiem Koprowskim, Tomkiem Krzemińskim i Sławkiem Czarlewskim, który potem był w Solidarności,
Poszliśmy na egzamin z prawa cywilnego u pani profesor Alicji Cieślak. Wszystkim nam postawiła dwóje, całej czwórce. Zadawała nam pytania, jakich nie miała prawa zadać. Odpowiedzi nie mogliśmy znaleźć w podręcznikach. Zdawaliśmy u niej 3 razy. Profesor Cieślak była fantastyczną specjalistką od prawa cywilnego. Razem z mężem przyjechali z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale postanowiła, że nas po prostu przeczołga. Odbiło się to szerokim echem. Wszyscy mówili, że ta słynna trójka, potem czwórka ze Sławkiem, nie pozdawała. W końcu powiedzieliśmy, no dobra, najwyżej weźmiemy dziekankę, co zrobić. Nie mogliśmy się już więcej nauczyć. Ostatecznie zdaliśmy. Natomiast pan profesor Marian Cieślak, który był karnistą, nie kazał nam cytować poszczególnych paragrafów. Człowiek zaczynał coś recytować, a on przerywał, po co to mówisz? Jeśli będzie potrzeba, zaglądasz do kodeksu karnego i tam wszystko masz. Jak widać, w tym małżeństwie spotkały się 2 bardzo różne charaktery. Jednym z pani nauczycieli akademickich był też Lech Kaczyński. Pan prezydent był wtedy adiunktem, prowadził zajęcia z prawa pracy. Kiedy byliśmy już parą prezydencką, pan Kaczyński spotykał się z moim mężem i zawsze powtarzał: pani prezydentowa, świetna studentka, zaliczenie na 5 u mnie miała. To było ogromnie sympatyczne. Czy aktywności społecznej i artystycznej na uniwersytecie towarzyszyły jakieś przytyki ze strony kolegów? Była jedna rzecz, której nikt z nich nie mógłby nam zarzucić, że tą działalnością cokolwiek sobie załatwialiśmy. Byliśmy bardzo dobrymi studentami i jednocześnie chciało nam się jeszcze coś robić, skupiając osoby z wydziału wokół klubu. Nie odpuszczaliśmy nauki, bez względu na funkcje, jakie pełniliśmy, a także bez względu na znajomość z dużą grupą naszych wykładowców, bo ich także zapraszaliśmy na spotkania w paragrafie. Magda Krzyżanowska, córka późniejszej wicemarszałkini Sejmu Olgi Krzyżanowskiej, prowadziła spotkania z cyklu Pół żartem, pół serio, dzięki którym lepiej się poznawaliśmy z wykładowcami. Mogliśmy pobyć razem, wypić kawę. Zdarzało się, że szliśmy z nimi do Złotego Ula przy Bohaterów Monte Cassino. Była tam szafa grająca, leciał Barry White, którego wszyscy ubóstwialiśmy. No i tak sobie siedzieliśmy, gadając o życiu. Ktoś biegł na nasz wydział i zapraszał kolejnego asystenta do tej dyskusji. Nieczęsto, ale zdarzało się, że cały dzień zabradziarzyliśmy w tym Złotym Ulu, rozmawiając o Polsce, o rzeczach dla nas ważnych. Gdzie poza Złotym Ulem się wtedy w Sopocie chodziło? Do Żaka w Gdańsku i do Non-Stopu oczywiście. Wcześniej jeszcze w Ogólniaku, kiedy tylko udało się nazbierać lub zarobić jakieś pieniądze, chodziłam tam na wszystkie kultowe występy. To tam narodził się Big Beat. Pamięta pani koncert, który dla pani był tym najbardziej kultowym? Grupy Breakout z Mirą Kubasińską i Czesława Niemena. Kiedy byłam jeszcze młodsza, biegałam pod Grand Hotel, miałam autografy wszystkich wielkich, którzy wtedy przyjeżdżali na festiwal do Sopotu. Właśnie przypomniałam sobie, że w tamtym czasie zaczęłyśmy mówić do naszej mateńki Mira, bo miała długie, ciemne włosy jak Kubasińska. Wracając do klubów. W Gdańsku oczywiście chodziło się też do Wysepki na Polankach, którą prowadził Andrzej Kowalik. Ale wiedzieliśmy, że nie możemy sobie odpuścić nauki, dlatego pod koniec studiów spotykaliśmy się już głównie w naszych domach. Wspólnie powtarzaliśmy materiał, przepytywaliśmy się. W naprawdę mądry sposób potrafiliśmy się uczyć. Mój czas na studiach był genialny. Świetni ludzie, fantastyczni wykładowcy, dzięki którym urosły nam skrzydła, bo tyle było wśród nich ciekawych i pomocnych osób. Choć zdarzali się też gnębiciele, jak wykładowca prawa rolnego. Przed egzaminem oznajmił nam, że mamy się ubrać tak, jakbyśmy szli do opery. Słucham? Włożyłam sukienkę mojej siostry w kolorze brudnego różu.
Olek Koprowski przebrał się w biały garnitur w prążki, który obstalował mu w Niemczech ojciec. I jeszcze muchę miał. Profesor był zachwycony i uznał, że właśnie tak się powinno ubierać na zdawanie egzaminu z prawa rolnego. A kiedy pojawiła się u pani myśl o możliwości pozostania na uczelni? W czasie pisania pracy magisterskiej? Tak, pisałam pracę z teorii państwa i prawa. Temat trudny. Państwo jako organizacja polityczna społeczeństwa globalnego. To był pierwszy rozdział skryptu, który mieliśmy zamiar wydać dla studentów. Bardzo chciałam pracować u pana profesora Tomasza Langera i pozostać w willi Przyświerczewskiego, gdzie mieścił się nasz wydział. Ale przeprowadziliśmy się. Obroniłam się jesienią 1979 roku, a już w styczniu 1980 roku mieszkałam w Warszawie. Bardzo mnie śmieszy, że w Wikipedii ciągle ktoś wpisuje w haśle Jolanta Kwaśniewska coś w stylu nie dostała się na aplikację sędziowską. No cóż, może dlatego, że nawet się o nią nie starałam. Ponieważ w tamtych czasach wejście do tego zawodu było niemożliwe, jeśli nie miało się sędziego w rodzinie. A jak to było z profesorem Zbigniewem Rezichem, dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który zaproponował pani pracę w Zakładzie Postępowania Cywilnego? Poszłam na spotkanie z dziekanem Rezichem jako zwykła absolwentka prawa. Byłam nikim. To nie tak, że Kwaśniewska przyszła. Po prostu zapisałam się na spotkanie i powiedziałam, że marzę o pracy w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa. Pan profesor Rezich powiedział, ogromnie mi przykro, to nierealne, ale gdyby pani zechciała pracować w moim Zakładzie Postępowania Cywilnego, to jest taka szansa. Więc powiedziałam, dziękuję, jestem bardzo wdzięczna, ale to nie dla mnie. Kiedy zamieszkaliśmy w Warszawie, starałam się też o pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Złożyłam dokumenty, był początek roku 1980. Sprawdzanie ich trwało bardzo długo. Po 3 miesiącach przyszłam tam i smętny pan palący papierosa w otoczeniu 5 innych panów mówi: ma pani świetny dyplom i znakomite opinie, została pani przyjęta. A ja już wiedziałam, że jestem w ciąży i nie mogę zacząć tej pracy, bo za kilka miesięcy musiałabym wziąć urlop macierzyński. Odpowiedziałam: dziękuję, pan ma dla mnie dobrą wiadomość, a ja mam świetną wiadomość dla siebie samej. Będę mamą.